Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się nisko Paweł Błędowski, a za konsoletą dziś towarzyszy mi Piotr Wierzchoń. Dzisiaj będziemy mówić o wyjątkowej dacie, 16 października 1958 roku, bo to niezwykle ważna data w historii polskiej kultury i rozrywki. Pewnie osoby, które tego dnia zasiadały wieczorem przed telewizorem, by obejrzeć pierwszy pilotażowy odcinek Kabaretu Starszych Panów, no nie mogło mieć świadomości, że oto obcują z czymś, co później będzie legendą, a jeszcze wcześniej stanie się prawdziwym zjawiskiem, nie tylko telewizyjnym, ale także kulturowym. Sukces Kabaretu Starszych Panów po trosze zaskoczył chyba samych twórców, czyli Jeremiego Przeborę, wybitnego autora tekstów, i Jerzego Wasowskiego, znakomitego muzyka. Dzisiaj w programie powiemy Państwu o tym, jak się poznali, i udowodnimy, że gdyby nie magia radia, to Kabaretu Starszych Panów, także tego telewizyjnego, na pewno by nie było. Pierwszy odcinek Kabaretu Starszych Panów o tytule Popołudnie Starszych Panów, jak wspomniałem, wyemitowano 16 października w 1958 roku. Ostatni 22 lipca roku 1966. Potem jeszcze były na przykład Divertimenta, ale to już opowieść na zupełnie inny czas. Dzięki kabaretowi zarówno Przyborę, jak i Wasowski stali się nie tylko niezwykle rozpoznawalni, ale zostali uznani za jednych z najważniejszych twórców rozrywki telewizyjnej. No bo co tu dużo nie mówić, odstawali od dosyć siermiężnej czasami rozrywki telewizyjnej, bo radiowa była zdecydowanie bardziej wysmakowana. I o tym za chwilę opowie Państwu człowiek i dziennikarz wyjątkowy Dariusz Michalski. Miałem w grudniu 2019 roku wielką przyjemność porozmawiać z mistrzem Michalskim o tym, jak powstawała jego książka Starszy Pan B, czyli fenomenalna biografia Jeremiego Przybory. Musiał się pojawić temat radia. Chciałbym pana zapytać, panie redaktorze, o najdłużej trwający romans Jeremiego Przybory, czyli romans z radiem, bo jemu siłą rzeczy poświęcił pan wiele miejsca w książce. To wszystko zaczęło się jeszcze przed wojną, chyba w 1937 roku, prawda? Kiedy otrzymał propozycję zostania spikerem Polskiego Radia.
Bardzo się cieszę, że pamiętamy o radiu, nie tylko dlatego, że jesteśmy w radiu, bo radio to jest po prostu teatr wyobraźni i to medium, które wymusza na nas, a jeśli się mu poddamy, to robimy to bardzo chętnie, że poruszamy wszystkie komórki naszego mózgu. U Jeremiego Przybory ta miłość do radia chyba trwała, kiedy, jak pan powiedział, w 1937 na początku ogłoszono konkurs na spikera, on się zgłosił i tu jest takie wahanie moje, bo on go wygrał, nie wygrał. To znaczy przeszedł, ale nikt go na razie nie zatrudnił, ale dobry duch, który zaczął reżyserować życie Jeremiego Przybory, sprawił, że za kilka miesięcy zaproszono go, jeszcze raz go przesłuchano, okazało się, że ma głos świetny i został zaangażowany właściwie na dwóch stanowiskach. On to ładnie napisał w książce, że był takim radiowym centaurem. Pół konia, bo był urzędnikiem, i pół człowieka, bo był spikerem. No i najważniejsze podał, ale już nie będę zdradzać, odsyłam do książki. Otrzymał pensję, która go oszołomiła. Ona naprawdę była wielka. Mógł sobie panicz Przybora pozwolić na prawie wszystko, a jednocześnie, jak to ładnie wtedy mówiono, oddać się pracy. Był naprawdę bardzo dobrym spikerem, tak mi się wydaje, bo miał bardzo dobry głos.
Chciałbym także pana zapytać, panie Dariuszu, o pewną etapowość przyjaźni i współpracy z Jerzym Wasowskim. Wcześniej w rozmowie wspomniał pan o tym duchu, który czuwał nad życiem i twórczością Przybory. Zdaje się, że tutaj też czuwał, no bo oni poznali się jeszcze przed wojną, ale ta przyjaźń rozwijała się bardzo powoli.
Właśnie ja nie wiem, czy oni przed wojną się poznali, bo proszę sobie uzmysłowić, że to były różne piętra kariery radiowej. Człowiek renesansu, czyli Jerzy Wasowski, był wtedy w amplifikatorni, pracował, a to były takie doły hierarchii radiowej, a Jeremi Przybora był już spikerem i to już było piętro radiowe, więc nie wiem, czy przed wojną się spotkali w tym budynku, który wtedy gromadził wszystko, co w radiu było w Warszawie przy Zielnej 25, ale w czasie wojny we wrześniu tak, to mi potwierdziła pani Maria Wasowska, odnalazłem to w dokumentach, takie żartobliwe wspomnienie, jak podczas bombardowania Warszawy w pierwszych dniach wojny oni się schronili właśnie w amplifikatorni, no i słuchali radia BBC, orkiestr tanecznych wtedy grających, ale bili się w piersi, że to tylko dla rozrywki taki, żeby odreagować siebie i to wszystko, co się działo. A potem już to radio przemykało przez ich życie, bo Jeremi Przybora w czasie wojny był spikerem krótkofalówek i to bardzo ładna karta jego historii, a po wojnie znowu, nie wiedząc o sobie, jeden w radiu pracował w amplifikatorni, a drugi do radia nastał, ale do Warszawy właściwie jeszcze nie. Spotkał ludzi.
Bo najpierw
radia.
Bydgoszcz była, prawda? Przed Warszawą.
Tak, to była Bydgoszcz. On w Warszawie chciał pracować, ale Warszawa go odpychała. Jeremi Przybora miał w pamięci swojej tę Warszawę piękną, w której żył, rozwijał się, robił karierę. Nie chciał widzieć, nie chciał mieszkać, nie chciał żyć w tej Warszawie, po prostu której nie było. Więc trafił do Bydgoszczy, to bardzo ładna kariera i dlatego, że tę karierę zrobił, okazał się bardzo pomysłowym, bardzo zdolnym, nie tylko speakerem i lektorem. Przeniesiono go do Warszawy, no i to już kariera, bo spotkali się znowu Jeremi Przybora z Jerzym Wasowskim i znowu, jak historia pisze bardzo ciekawie pewne fragmenty życia innych ludzi, jak redaguje to życie. Jerzy Wasowski grał w Warszawie, bo to był świetny pianista w Teatrze Powszechnym i za partnera grał w duecie, miał Kazimierza Sorockiego. A z tym samym Kazimierzem Sorockim w Radiu Bydgoskim Jeremi Przybora spotkał się i wspólnie napisali pierwsze piosenki. I potem tych dwóch, czyli Jeremi i Jerzy, w Warszawie spotkali się, rozwinął, można powiedzieć, zachwyt swoich pomysłów u Jerzego Wasowskiego i Jeremi Przybora, bo mówił właśnie o tym, że chciałby zorganizować jakieś słuchowisko, coś innego gdzieś w wyobraźni, podziałać na te wyobraźnie słuchaczy. Namówił go, bo umiał przekonywać. No i w taki sposób powstał Teatr Uniwersalny Eterek, którego obydwaj byli wszystkim. I autorami, kompozytorami, i reżyserami, i wykonawcami. Piękny czas bardzo dobrego polskiego radia.
Piękna muzyka i także piękne teksty, ale tak czasami zastanawiamy się nad tym, panie Dariuszu, jakim cudem ten styl tekstów Przybory, troszkę jednak nawiązujący do tego, co robił Gałczyński, znalazł tylu odbiorców w tamtych czasach. No bo czasy były po pierwsze nieciekawe, po drugie dość siermiężne, kiedy pomyślimy o tej oficjalnej twórczości wspieranej przez te tak zwane organa państwowe, no to nie było najlepiej, a Przybora był kompletnie poza nawiasem tego.
Tak, ale ja sądzę, że to, o czym pan mówi, to już dotyczy bardziej telewizji, nowego medium, czyli już późne lata 50. niż radia. Do radia słuchacze się przyzwyczaili, takich fragmentów rozrywki oni trochę mieli, lepszych, gorszych, wesołych prawdziwie, czy udawanych. W 58 roku, kiedy dokładnie w czwartek, 16 października tamtego roku jedyna antena telewizji polskiej pokazała Kabaret Starszych Panów, to było takie przedsięwzięcie, a może być coś zrobić. Za tym kryły się zupełnie przyziemne sprawy. Jeremi Przybora wziął zaliczkę, otrzymał zaliczkę na coś dużego i musiał się z tego zobowiązania jakoś wykaraskać i napisał coś takiego innego. No i znowu festiwal szczęść, że Adam Hanuszkiewicz, Jerzy Pański, dowodzący wtedy telewizją, jeden oglądał, drugiemu się podobało, trzeci huknął pięścią w stół, powiedział, że to jest fantastyczne, to musi być i to było. I pan powiedział o tej siermiężności, tak, to były gomułkowskie czasy, Gomułka nie widział przyszłości w telewizji polskiej, być może dlatego nie oglądał, być może dlatego to go nie interesowało, ale ja dokonałem takiego wyliczenia i gdyby pan Jerzy Wasowski to słyszał, a był świetnym matematykiem, to by się chyba uśmiechnął z porozumieniem. Znalazłem informację, że w tamtym czasie, kiedy Kabaret Starszych Panów startował, było najwyżej 84 tysiące teleodbiorników. Rodziny były wtedy 2 plus 2, czyli czteroosobowe, więc cztery osoby już oglądały to przedstawienie. Ale telewizor na klatce schodowej istniał zazwyczaj jeden, czyli do posiadacza telewizora przychodziła reszta towarzystwa z domu. 10 osób na pewno to oglądało. Proszę to przemnożyć przez 84 tysiące, wyjdzie nam wszystkim około miliona. Więc to nie była taka elitarna rozrywka, tylko egalitarna. I pytanie, w jaki sposób ten kabaret docierał i został w pamięci i w sercach ludzi, mi się wydaje dlatego, że poprzez wyobraźnię, czyli to, o czym powiedzieliśmy pan, a ja dodałem i potwierdziłem kilka minut temu, ta wyobraźnia. Wyobraźnia pracowała, a poza wszystkim to było westchnienie za tym lepszym czymś. Nie szkodzi, że przedwojennym, czy może dobrze, że przedwojennym. Przecież te postaci kabaretu starszych panów były zupełnie nie tamtejsze, nie PRL-owskie. Hrabina Tyłbaczewska. Kto wtedy mógł powiedzieć o hrabinie Tyłbaczewskiej, a kto mógł ją zagrać lepiej niż Irena Kwiatkowska? Więc to była wyobraźnia. Ten pierwszy kabaret się podobał, zaistniał drugi, piosenki, nowe postaci. Trzeba pamiętać również, że wprowadzał tam do kabaretu Jeremi Przybora takie postaci, powiedzmy, z suburbiów, czyli z okolic dużych miast. Tak. Takich cwaniaczków, taniedranie, mówiący takim językiem, takim ślusarz cwaniaczek. To wszystko bardzo pasowało, to się przeplatało z tym teatrem wyobraźni i to się okazało, że jest wspaniałe i ludzie śpiewali piosenki. Powiem jeszcze na ten temat jedno zdanie, bo w swojej książce ja przyjąłem metodę, że jeżeli wiedzą o mnie coś inni ludzie, to ja się posiłkuję ich wypowiedziami, ich wspomnieniami, ich opiniami i znalazłem w tygodniku film opinie Aleksandra Jackiewicza, czyli wielkiego autorytetu. Zdarzyło mi się kiedyś, że ostatni program kabaretu starszych panów oglądał w jakimś nadmorskim domu wypoczynkowym i oglądało towarzystwo, które nic nie mówiło. Widział po ich minach, że albo oni tego nie rozumieją, albo siedzą, bo nie mają nic innego do roboty. I przedstawienie się skończyło i rozwiązały się języki. Wszyscy zaczęli mówić, jakie to piękne, jakie ciekawe i odkrywali przed tym Jackiewiczem głębię tego kabaretu starszych panów. I on westchnął zadowolony, to jednak warto tę kulturę obyczaju propagować i pochylił czoło przed Jerzym Wasowskim i Jeremim Przyborą.
Tak pięknie o kabarecie starszych panów opowiadał Dariusz Michalski, znakomity dziennikarz, także autor wielu biografii, m.in. biografii Jeremiego Przybory o tytule Starszy Pan B. Bardzo Państwu polecam. Ostatni kabaret starszych panów z tego cyklu klasycznego ukazał się na antenie Telewizji Polskiej 22 lipca 1966 roku. Jeremi Przybora napisał piękny tekst, bo już wiedzieli, że to będzie ostatnie spotkanie w tym cyklu, który miał kończyć ten właśnie wieczór zatytułowany, jak wspomniałem, Zaopiekujcie się Leonem. Przepraszam. To jest naleciałość z tego, czym na co dzień się zajmuje. Zaopiekujcie się Leonem. To był już, proszę Państwa, 16 wieczór kabaretu starszych panów i dla wielu najbardziej wzruszający. Nie tylko dlatego, że ostatni, ale być może dlatego, że tak piękne jest to nagranie, które kończy i tak piękny jest tekst w tej piosence, która kończy to ostatnie spotkanie z kabaretem starszych panów. Pięknie Państwu dziękujemy za uwagę. Piotr Wierzchoń i Paweł Błędowski. To była audycja Datownik.